Teraz rozmawiamy o książce Polska na wojnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W pierwszych słowach muszę pogratulować. Przeczytałem książkę, skończyłem wczoraj o pierwszej w nocy. To jest książka, od której nie można się oderwać. Ona jest o, jak sam tytuł mówi, o Polsce na wojnie. To jest bardzo ciekawa opowieść stworzona jak gdyby, tak jak warkocz, przez splątaninę narracji ważnych osób. Możemy się tylko domyślać, ale tylko tyle, kto to jest. Myślę, że dzięki temu osiągnął pan niesamowity efekt. Ja mam wrażenie, czytając tę książkę, że ci ludzie są szczerzy, że oni mówią dokładnie tak, jak myślą o tym, co się wydarzyło, jak wyglądało ten ponad rok od rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a nawet tuż przed. I muszę powiedzieć, że mam tyle rzeczy w głowie, że nie wiem, o co zapytać, dlatego zacznę od, nietypowo, od końca. Polskie państwo, tak wynika z pana książki, zdało ten egzamin. To znaczy, na początku informacja, że może być wojna. W wysokich strukturach nie do końca wszyscy w to wierzą, ale polskie państwo się przygotowuje i staje chyba na wysokości zadania. Jak pan uważa?
No tak, te pierwsze 100 dni wojny, szczególnie pierwsze 100 dni wojny i przygotowania do niej, no to było rzeczywiście właściwe zdefiniowanie problemu, właściwe odpowiedzi na ten problem, nawet jakieś takie wypracowanie pewnych mechanizmów postępowania. W przypadku kryzysu, jaki mieliśmy za granicą ukraińską. No wcześniej nie najgorzej sobie państwo polskie poradziło z kryzysem granicznym, także to już była taka sytuacja trochę przestrzelona, w sensie przestrzelana, o tak, żeby być precyzyjnym, czyli te struktury państwowe z grubsza spodziewały się tego, że z Rosją na wschodzie nie ma już żartów, że to wszystko z takiej fazy propagandy, z fazy manipulowania informacjami, z fazy takiej miękkiej, hybrydowej przechodzi do czegoś znacznie poważniejszego. Także w tym sensie takich, no, te mięśnie państwa, one gdzieś tam dały o sobie znać, przy czym no to też jest taki obraz trochę słodko-gorzki, bo ile na tym pierwszym etapie tych 100 dni, czy też wcześniej, przed wojną, właściwego zdefiniowania tego, czego możemy się spodziewać i nawet zakładając, że elity polityczne nie wierzyły w to, że wybuchnie wojna na pełną skalę, no to fakty potwierdzają, że państwo polskie na tą wojnę i tak mimo wszystko się przygotowywało, czyli w tym takim w obrazie portfolio, czyli w takim wieloscenariuszowym w obrazie brano też pod uwagę ten najgorszy, czyli przygotowywano hub, już przed wojną zaczęto analizować, gdzie mógłby się ten hub przerzutowy dla Ukrainy pojawić, gdzie mógłby powstać, gdzie można by to zaopatrzenie dla Ukrainy dostarczać, czy też ewakuować tych, którzy z Ukrainy chcą się ewakuować, bo to też były bardzo różne cele w przypadku tego, czemu ma ten hub służyć. Amerykanie zakładali, że będzie ewakuowana przez Rzeszów, czy też wcześniej myślano o Lublinie, po prostu elita polityczna i gospodarcza ukraińska, nie tylko obywatele amerykańscy. Także zakładano upadek państwa ukraińskiego. Polska raczej zakładała użycie tego hubu do tego, żeby Ukrainę dozbrajać, po prostu uwikłać Rosję na Ukrainie w wieloletnią wojnę i w ten sposób osłabiać potencjał w Rosji, czyli głównego zagrożenia z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa Polski. Także tak, przed wojną i przez co najmniej pierwsze 100 dni wojny, czy nawet rok do momentu zawiązania koalicji leopardowej, to jest raczej obraz słodki niż gorzki tego, jak ta wojna wyglądała. Później bywało już różnie.
Panie redaktorze, to padło słowo hub, padło słowo jasionka i to, że Amerykanie nie przewidywali, że Ukraina przetrwa to uderzenie. Również nasi wojskowi. Cudu nad Dnieprem nie będzie. To jest cytat z pana książki, a jak podejrzewam, jest to również cytat z tych rozmów, które pan przeprowadził. I pojawia się tu pewna bardzo ciekawa sytuacja. Jakub Kumoch stawia na to, że Ukraina przetrwa. Zdaje sobie sprawę, że nie da się wejść bez problemu do takich miast jak Kijów i Charków i nawet dochodzi do chyba nieprzyjemnej rozmowy z Sullivanem na ten temat.
No tak, to jest on z perspektywy czasu próbuje w mediach społecznościowych łagodzić tamtą sytuację, ale świadkowie potwierdzają, że rzeczywiście Sullivan był wręcz rozczarowany tym, że jest prognozowany wariant, który nie był uznawany za realny wówczas w Stanach Zjednoczonych. Pod nazwiskiem generał Milley mówił o tym, że to są 3 dni, kiedy Kijów padnie. Taka była analiza w tym pierwszym dniu wojny, w tych pierwszych godzinach po tym, jak wojna wybuchła. Także Kumoch tutaj jawił się jako osoba z innego świata, trochę nieracjonalna, posługująca się kategoriami nieistniejącymi. Tam zresztą też w tych rozmowach, ostatecznie chyba to do książki nie weszło, ale w tych rozmowach pojawiało się coś takiego, że Kijów zostanie zdobyty w 3 godziny, tak twierdzili Amerykanie, jak już po podejściu pod Kijów wojsk rosyjskich, że on bardzo szybko zostanie zajęty, w kilka godzin. I Kumoch miał wtedy powiedzieć, że przez Kijów w dniu, kiedy są korki, nie da się przejechać w 3 godziny, a co mówić o jego zdobyciu, o 2,5-milionowej metropolii, która była obsadzona po bramach partyzantką, była obroniona tymi 3 kręgami obrony, czyli wojskiem na najbardziej zewnętrznym kręgu, obroną terytorialną i gwardią w tym drugim kręgu i w środku była partyzantka miejska, która miała po prostu wykrwawiać te oddziały, które wchodzą do najbardziej centralnie położonych dzielnic Kijowa. Tam przez chwilę nawet pojawiał się jakiś taki abstrakcyjny pomysł, żeby te ulice właśnie, główne ulice dojazdowe do Kijowa zatarasować jakąś masą samochodów i stworzyć takie korki z samochodów, które nie jadą, krótko mówiąc. No, w każdym razie Kumoch był rzeczywiście entuzjastą wariantu, który zakładał, że Ukraińcy po prostu staną do obrony. I to się stało. I to była bardzo ważna konkluzja w gruncie rzeczy, no, nieoczywista i niepopularna w tamtym czasie, ale rzeczywiście, ja pamiętam, zresztą jak pytałem o opinię wówczas prezydenckiego ministra w tych pierwszych dniach wojny czy przed wojną, o to, jak on obstawiał, no rzeczywiście wtedy też obstawiał, że dojdzie do, że Ukraina będzie się bronić, że ona stanie do walki, co spowoduje, że jej podbicie nie będzie, uwikła Rosję wielomiesięczną, jeśli nie wieloletnią, po prostu krwawą wojnę i nie będzie to prosty marsz jak po maśle do miasta, do zajęcia, zawieszenie flagi, parada, do której zresztą Rosjanie się szykowali, co potwierdzają mundury galowe, które znaleziono w zniszczonych pojazdach opancerzonych w Hostomlu. Ten wariant się nie sprawdził i rzeczywiście Kumoch był jedną z nielicznych osób, która wierzyła w to, że ten wariant po prostu nie będzie miał miejsca.
Jakub Kumoch, erudyta, zna chyba 100 języków i chyba lepiej rozumie wschodnią duszę niż Amerykanie i miał w tej kwestii rację. A wróćmy jeszcze do początków pana książki i całej tej opowieści. Spotkanie w Wiśle, czyli łamanie lodów, łamanie pewnej niepewności. No i starałem się uniknąć sensacyjnych tematów, no ale alkodyplomacja, trzeba użyć tego określenia.
No jest, to jest tak, że wie pan, no, w tych państwach byłego ZSRR w zasadzie nie załatwia się tematów bez alkoholu. To jest niemożliwe. Oczywiście to nie jest takie pijaństwo do, jak mawia młodzież, uwalenia się w trupa. To na tym nie polega. Po prostu alkohol jest taką immanentną częścią dyskusji o sprawach. I najczęściej nie jest to wino, tylko alkohole znacznie wyżej procentowe, alkohole takie no, znane z innych sytuacji. No i właśnie to miało miejsce w Wiśle, to takie budowanie, może nie tyle budowanie zaufania, ale takie poznawanie się, przełamywanie tych wszystkich takich nieufności, no ono odbywało się przy użyciu alkoholu, czy też jak jeden z rozmówców moich powiedział, dorośli mężczyźni spotkali się po to, aby przy wyskokowych trunkach porozmawiać przy legalnych trunkach porozmawiać o poważnych sprawach.
To, co warto powiedzieć o tym, że tam może jakiegoś porozumienia nie było, to było właściwie poznawanie się. Wiemy, że to zaowocowało, bo w tej pierwszej fazie inwazji prezydent Ukrainy dzwonił do naszego prezydenta, nawet jak gdyby tak, jakby to powiedzieć, próbując się troszeczkę rozładować, czy wygadać, rozładować napięcie, ale tam pada takie zdanie, porozumienia podczas rozmów nie było, ale było jedno ustalenie z zachodnimi politykami, będziemy trzymali się zasady, nic o Ukrainie bez Ukrainy.
I ona była dotrzymywana przez stronę polską. Tak jak mówię, te 100 dni wojny, czy tuż przed wojną okres, to jest karnawał w relacjach polsko-ukraińskich. Wręcz no, niespotykany poziom zaufania i niespotykany poziom takiej wzajemnej życzliwości w realizowaniu różnych zadań międzynarodowych. Ale tutaj ta zasada w praktyce sprawdziła się na przykład w ostatnim przedwojennym, na ostatnim przedwojennym Weimarze, który został zorganizowany w lutym, zdaje się tak, na początku lutego, gdzie jeszcze Niemcy i Francuzi próbowali przekonywać Polaków do podpisania deklaracji końcowej z tego Weimaru, w której byłoby zapisane, że Ukraina natychmiast i całkowicie wypełni porozumienia mińskie. I wtedy też strona polska, to Solow z Kumochem, dopytywali, czy takie postanowienie było uzgadniane z Ukrainą. No bo jak wiadomo, porozumienia mińskie nie służyły temu, żeby rozwiązywać problem, tylko służyły temu, żeby pozbawić Ukrainę suwerenności. To nie była umowa międzynarodowa, która służyła załatwieniu jakiejś sprawy, tylko narzędzie nacisku na Ukrainę. Szczególnie ze strony rosyjskiej, a ze strony państw zachodnich było to traktowane jako takie łatwe rozwiązanie do takiego przysypania problemu wojennego, który gdzieś tam się rodził na horyzoncie. I wtedy polska delegacja zażądała telefonu do Jermaka i do Zełenskiego z pytaniem, czy oni się zgadzają na takie zapisy i czy oni nie mają nic przeciwko temu, żeby taki zapis w deklaracji końcowej się znalazł. Wybuchła kłótnia. Francuzi i Niemcy tam różnie grano tą rolę dobrego i złego policjanta, no ale ostatecznie po tej kłótni i takim w nieprzyjemnej atmosferze, która pojawiła się na tym spotkaniu, zrezygnowano z tego zapisu. Z kolei delegacja polska na tym Weimarze próbowała wcisnąć do tej deklaracji końcowej zapis, że kolejne Weimary będą odbywały się z Zełenskim jako obserwatorem, jako kimś, kto będzie po prostu w tym trójkącie uczestniczył jako ważne państwo europejskie. I Scholz miał się zgodzić na ten postulat, ale też nie wpisał go do deklaracji. W sensie to miało nie znaleźć się w papierach, żeby nie było do czego się odnosić. To są oczywiście tylko deklaracje. To nie są umowy międzynarodowe, ale są to zapisy na piśmie, które pozwalają się do tego odnosić, dyskutować o tym jako o pewnym fakcie politycznym, który miał miejsce. Także to nic o Ukrainie bez Ukrainy, ta zasada, która została gdzieś tam wypracowana w Wiśle, ale też wcześniej była omawiana przez obie strony, przez stronę polską i ukraińską, ona znalazła swój wymiar nawet przed wojną w tych rozmowach o porozumieniach mińskich, porozumieniach, które są po prostu dla Ukrainy, od początku były dla Ukrainy niekorzystne.
Czytając pana książkę, to jest tak jak z tym przysłowiowym miodem i dziegciem, to znaczy na początku jest słodko. Jeszcze chciałbym pozostać przez chwilę w tym okresie. Jest taki okres, kiedy Polska właściwie wchodzi do pierwszej ligi. Od Wisły, aż zaraz możemy ustalić do którego momentu, pozycja Polski jest ważna. Jest taki moment, który zrobił na mnie wrażenie. Telefon prezydenta Andrzeja Dudy do jeszcze wtedy prezydenta Słowenii, Boruta Pahora, który mówi, że on nie do końca wie, o co chodzi z tą Ukrainą, ale jak dla ciebie, Andrzeju, to jest ważne, to jest cytat, to ja nie mam nic przeciwko temu.
No i tak było, rzeczywiście tutaj jest tak, że w takim ogólnym odczuciu prezydent Duda jest postrzegany jako postać nieporadna w światowej dyplomacji, ale ten pierwszy etap wojny, ten taki dobry czas w relacjach polsko-ukraińskich, on go mocno lewarował. Zresztą to jego ministrowie rozumieli, że w momencie kryzysu światowego, który jest tematem numer jeden dla Stanów Zjednoczonych, to im bardziej Polska będzie w te sprawy ukraińskie zaangażowana, tym więcej uzyska dla siebie w relacjach z dużym partnerem, jakim są Stany Zjednoczone. I w wymiarze regionalnym szczególnie, w wymiarze środkowoeuropejskim, ta pozycja Dudy była bardzo wysoka. Niewykluczone, że jeszcze jest, jako takie pokłosie tego, jaką rolę odegrał w tym pierwszym etapie wojny, chociaż to się też zmienia, bo państwa zachodnie, widząc tą jakby emancypację regionów wraz z wojną, próbują ten region rozegrać. No to jest właśnie teraz stawianie na Iohannisa, czyli na prezydenta Rumunii, który ma być alternatywą dla Polski jako państwa wiodącego w Europie Środkowej i w B9. Ale rzeczywiście Duda miał możliwości mobilizowania co najmniej polityków środkowoeuropejskich do tego, żeby skutecznie tę dyplomację wobec Ukrainy uprawiać, bo tak jak na wojnie Ukraina zyskała taką godność związaną z tym, że pokonuje w wojnie lądowej drugą armię świata, taką pewność siebie i godność po tym, jak odparła szczególnie wojska rosyjskie spod Kijowa, a z kolei też region środkowoeuropejski, w tym Polska, zaczął się emancypować w stosunku do starej Europy, pokazując, że to my jesteśmy regionem, który właściwie definiował zagrożenie ze strony Rosji i który właściwie na to zagrożenie przez lata odpowiadał, który właściwie mówił o gazociągach pod Morzem Bałtyckim, który skutecznie naciskał w 2008, znaczy nieskutecznie, bo do tego ostatecznie nie doszło, ale naciskał w 2008 roku na szczycie NATO w Bukareszcie, żeby dać plan działań na rzecz członkostwa Ukrainie i Gruzji. Także to wszystko znalazło potwierdzenie po 24 lutego, co powodowało, że ta pozycja regionu uległa znacznej emancypacji, no bo tu też o to chodziło, o to, żeby na fali tej wojny zbudować jakiś kontrapunkt dla takiego tradycyjnego postrzegania Rosji, tradycyjnego postrzegania Wschodu szerzej. I to się stało. To się stało w dużej mierze za sprawą Polski w tych pierwszych 100 dniach wojny.
I dochodzimy do dwóch rozdziałów z pamięci. Cytuję, jeden nosi tytuł Gnicie, a następny Zboże i Wołyń, czyli do tego momentu, kiedy na początku są pewne już sygnały puszczane, czy można zaobserwować, że idzie w złym kierunku, aż no, rozbijamy się o ten Wołyń no, i kwestię zbożową. Z narracji, które pan opisał, wynika, że w kwestii Wołynia to myśmy w jakimś stopniu zawinili, a zboże jest bardziej winą strony ukraińskiej.
Tak, zdecydowanie ta teza, ona znajduje potwierdzenie w rozmowach, w faktach, też w dokumentach, w tym, co się działo na przestrzeni tych prawie 2 lat. Historia była tematem, który autentycznie dobyły perspektywy na to, żeby ten problem rozminować. No bo to jest mina podłożona pod stosunki polsko-ukraińskie w sposób jednoznaczny. Tutaj z jednej strony Polska nie może udawać, że nie było ludobójstwa wołyńskiego i nie może udawać, że pewnych wydarzeń historycznych nie było. Nie. Znaczy błędem by było, gdyby polska dyplomacja kiedykolwiek weszła w taką narrację wybierzmy przyszłość oraz styl, że odwołam się do hasła Aleksandra Kwaśniewskiego z jednej z jego kampanii, bo to jest takie posowieckie podejście do historii, ono niczego nie rozwiązuje na dłuższą metę. To takie przykrywanie problemów, szczególnie w przypadku państwa takiego jak Polska, które bardzo istotną rolę przywiązuje do swoich poległych czy zamordowanych w różnych w rejonach w Europy, czy świata, w czasie II wojny światowej, ale nie tylko, no to podejście takie posowieckie, ono nie ma racji bytu. No ale na pewnym etapie tego zaufania w tych pierwszych 100 dniach wojny, ale też i wcześniej, pojawiła się ta koncepcja wyzerowania Szuchewycza, czyli ukrycia zbrodniarzy, bo Szuchewycz był tu tylko tak naprawdę pewną emanacją, takim nazwiskiem, kluczem do tego, żeby powiedzieć, że Polska chce ukrycia, jakby zapomnienia o zbrodniarzach w kulcie wszelkich tych organizacji, takich jak UPA, takich narodowo-wyzwoleńczych ukraińskich, zostawiając Banderę, który był postrzegany jako taka postać, powiedzmy, mniej kontrowersyjna dla strony polskiej. Tylko, że to nie zostało dokończone. Ten proces, on został zapoczątkowany rzeczywiście, nawet w Wiśle zdaje się, że poruszano temat historii, ale później strona polska niezbyt asertywnie kontynuowała to zagadnienie, szczególnie gdzieś tam po takiej euforii związanej z wystąpieniem Dudy w parlamencie ukraińskim, po tym takim poczuciu, że już nic się przecież nie może zepsuć w tych relacjach polsko-ukraińskich, a Niemcy na zawsze pozostaną na marginesie, to była błędna analiza. I błędem było niedokończenie kwestii spraw historycznych i takiego właściwego uczczenia i właściwego upamiętnienia 80. rocznicy ludobójstwa wołyńskiego. Nie rozminowano tego tematu, czego konsekwencje będziemy ponosić przez lata. Jeśli chodzi o zboże, to jest problem systemowy, który będzie towarzyszył relacjom polsko-ukraińskim jeszcze bardzo długo, a pogłębiał będzie się wraz z integrowaniem, zbliżaniem Ukrainy do struktur euroatlantyckich. Także to też wymaga wielkiej odpowiedzialności elit, wypracowanie mechanizmów, za pomocą których ten problem systemowy będzie można rozwiązywać. Tutaj Polska też nie jest wcale w takiej dobrej pozycji, bo Polska jest bardzo dużym eksporterem przetworzonych produktów żywnościowych, rolnych na Ukrainę. Żywności, krótko mówiąc, która jest bardzo obecna w marketach czy w sklepach ukraińskich i w tych ewentualnych sporach handlowych strona, która ma nadwyżkę handlową i korzysta na dostępie do rynku ukraińskiego, zawsze jest bardziej narażona na ciosy ze strony takiego państwa, które może po prostu zamknąć, wpłynąć na to, że jakaś firma produkująca żywność musi inaczej sobie skalkulować bilans zysków i strat w tych relacjach z partnerem ukraińskim. Także to będzie problem systemowy. To jest też bardzo ciekawe, bo na pewnym etapie tego sporu zbożowego biura, znaczy te takie komórki analityczne Rady Unii Europejskiej, czyli tej Rady Ministrów tak zwanej, przeprowadziły analizę tego, o ile mniejsze pieniądze dostaną państwa takie jak Polska po integracji Ukrainy z Unią Europejską, jeśli chodzi o dotacje rolne. I w przypadku Polski to było prawie 30% mniej. Także to też jest zagadnienie, którego nie obliczyła żadna z partii ukraino-sceptycznych. Tego nie obliczyła przecież Konfederacja. To obliczyły instytucje analityczne jednego z organów Unii Europejskiej. I z tym będziemy musieli się zmierzyć. To jest zagadnienie, które z nami zostanie na lata i które będzie musiało być systemowo rozwiązane, jeżeli nie chcemy, żeby te stosunki po prostu ulegały regularnym załamaniom wraz z tym, jak będą zbliżały się żniwa, Czy no, po prostu państwo rolnicze, mimo wszystko ciągle rolnicze, jakim, czy też na szczęście, jakim jest Polska, nie może sobie pozwolić na to, żeby taki problem pozostał nierozwiązany i żeby te interesy rolników, producentów rolnych, żeby one były zmarginalizowane w drodze Ukrainy do Unii Europejskiej.
Panie redaktorze, z przerażeniem patrzę na zegarek, 10:45, niedługo będziemy musieli kończyć, ale chciałbym jeszcze nawiązać do pewnego cytatu. Istnieje taki stereotyp, który nieraz słyszałem z Ukraińcami, ciężko się dogadywać, bo na samym końcu i tak ciebie wyrolują. Pan też w różnych spotkaniach mówi o tym, czy w książce również o tym kinuć, czy knuty locha. Natomiast tu się pojawia taki, wracam do kwestii wołyńskiej, cytat. Trzeba przyznać szczerze, że my ich trochę w konia zrobiliśmy przed obchodami rocznicy Wołynia. Ukraińcy mówili, że ich oszukujemy, więc jeszcze wracam do kwestii wołyńskiej, chociaż prosiłbym już teraz o streszczanie się, bo czas nas goni.
Tutaj jest rzeczywiście sytuacja bardzo kontrowersyjna, bo zdaje się, że strona polska naobiecywała, moim zdaniem nieodpowiedzialnie naobiecywała, upamiętnienie iluś tam bojowników UPA pod Rzeszowem, jakim pomnikiem, z wymienieniem z nazwiska i z imienia tych bojowników. Także wiedząc, że decyzja tak naprawdę o takim pomniku leży po stronie władz lokalnych, obiecano coś Ukraińcom i nie dowieziono tego. Także to jest rzeczywiście problem w tych relacjach dwustronnych. Problem wiarygodności również strony polskiej, która obiecała coś, czego wiedziała, że nie będzie mogła dociągnąć. No bo przecież nie można tego zrzucić na władze lokalne, bo wiadomo, że władze lokalne Rzeszowa ze specyficznym uwarunkowaniem lokalnego elektoratu odnoszącego się specyficznie do tradycji UPA nie zgodzi się na coś takiego. Także my ze swojej strony też mamy pewne błędy i nie należy tego ukrywać, bo ani nie należy tego pozostawiać w ogóle bez komentarza, bo to też nie komentowanie takich sytuacji czy pozostawienie ich na marginesie też prowadzi na manowce, nie rozwiązuje problemów, tylko je generuje. A jeśli chodzi o porzucanie frajera, czyli tą naczelną zasadę polityki ukraińskiej, rzeczywiście no wystarczy spojrzeć na bilans trzech prezydentów ostatnich, którzy sprawowali władzę na Ukrainie. Janukowycz w ostatniej chwili odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. To się wydarzyło na szczycie Unia-Ukraina w Wilnie w 2013 roku. W dniu szczytu odmówił podpisania umowy, która już była wynegocjowana de facto. Poroszenko obiecał władzom Zjednoczonej Prawicy ministra, polskiego ministra, który będzie wygenerowany przez elity pisowskie na Ukrainę, a ostatecznie zwrócił się do elit platformerskich, proponując na premiera Leszka Balcerowicza. Moim zdaniem to by było dobrze, gdyby Balcerowicz został premierem Ukrainy i był takim uchem i okiem Polski na Ukrainie. To było właściwe rozwiązanie. Natomiast nie zmienia to faktu, że Poroszenko po prostu wykiwał władzę ówczesną, licząc, że PiS jest zjawiskiem sezonowym, że nie będzie rządził dwie kadencje, tylko pół. No i mamy Zełenskiego, który finalnie idzie do ONZ-u i mówi, że Polska gra w drużynie z Rosją, mimo tego, że uzbroiliśmy mu dwie brygady pancerne, w zasadzie uzupełniliśmy sprzęt dla wojsk lądowych i dostarczyliśmy ileś tam MiG-ów 29. Także to jest no, po prostu reguła pewna.
Panie redaktorze, już przekroczyliśmy czas, więc teraz już naprawdę króciutko. Na zakończenie, czytając książkę, mam takie wrażenie, że dwa nazwiska są tutaj kluczowe, które bardzo odegrały ważną rolę w całej tej historii. To jest Jakub Kumoch i Michał Dworczyk.
Dwie kluczowe postaci, tak, zdecydowanie dwie bardzo pozytywne postacie, jeśli chodzi o kształtowanie polityki polskiej wobec Ukrainy, ze znacznie głębszym zrozumieniem tego, dlaczego te stosunki polsko-ukraińskie są ważne i dlaczego należy je konsekwentnie budować, pogłębiać, systematyzować. Znaczy oni dokładnie widzą w Ukrainie klucze do polskiego bezpieczeństwa i rzeczywiście to jest głębokie zrozumienie tematu.
Zbigniew Parafianowicz, dziękuję, gratuluję książki, gorąco zachęcam do zakupu oczywiście, a przynajmniej do sięgnięcia, w jakiej formie państwo będą mogli. Dużo emocji przy czytaniu tej książki. Czyta się jak powieść sensacyjną. Na początku wzruszenie i emocje, a potem, jak mawiała moja polonistka w szkole, nóż się w kieszeni momentami otwierał. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję.